Poniedziałki nigdy nie były łatwe. Zamów kartę kredytową City Simplicity i zgarniaj 20 zł do żabki na dobre wejście w poniedziałki. Łącznie do zdobycia nawet 1000 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 21,36%. Oferta dla klientów bez karty kredytowej Citibank. Bank handlowy w Warszawie S.A. Oferta poniedziałki z kartą kredytową Citibank jest ważna do 1 września 2025 roku lub do wyczerpania 400 nagród i może się powtarzać. Maksymalny okres, w którym wydawana jest nagroda, to 50 tygodni. Przyznanie karty kredytowej zależy od zdolności kredytowej. Regulamin oferty, regulamin kart kredytowych oraz tabela opłat i prowizji dostępne na stronie banku w zakładce dokumenty.
I jesteśmy oczywiście w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, a ze mną Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum, jednego z najważniejszych muzeów w Polsce. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie dyrektorze.
Pan chyba liczy czas od sierpnia do sierpnia, nie od stycznia do stycznia, jak zazwyczaj.
Tak, to najważniejszy dzień w życiu muzeum.
I lubi pan to całe zamieszanie, kiedy właśnie pan przechodzi z jednego miejsca na drugie, kiedy jest mnóstwo powstańców, kiedy jest mnóstwo rodzin, kiedy jest mnóstwo gości tutaj wokół pana, kiedy to muzeum żyje, no jest jak w centrum handlowym, przepraszam, że tak użyję takiego sformułowania. No,
dwa dni temu była tu cała Polska. Dla spotkania z powstańcami przyjechały rodziny, przyjechali harcerze, przyjechali wolontariusze, to przyjechali dobrze. Weterani misji zagranicznych. Naprawdę cała Polska oddała im hołd.
No to z tego się powinien pan cieszyć. No ale panie dyrektorze, jak czytam, pielęgnuj pamięć, bo zniknie, utrwalaj pamięć, bo zniknie, dziel się pamięcią, bo zniknie. To są hasła tegorocznych obchodów, tej 81. rocznicy Powstania Warszawskiego. Aż mi trudno sobie to wyobrazić. Pamięć o powstaniu może zniknąć?
Każde pokolenie musi nauczyć następne pokolenie tego, co pamięta, musi przekazać. Każde pokolenie młodych ludzi z trudem podchodzi do historii. To widzimy, że młodzież jest niechętna historii, z czasem zaczynają rozumieć,
doceniać. A ja mam wręcz takie wrażenie, że jest wręcz odwrotnie, że młodzież jest zafascynowana historią. Czy tylko mi się tak wydaje?
Z badań wynika, że trzeba im to przekazać, że trzeba im wytłumaczyć, dlaczego historia jest ważna, dlaczego historia jest potrzebna, dlaczego buduje wspólnoty. A szczególnie teraz, kiedy Polska jest poddana atakom hybrydowym i to, co specjaliści od militarów nazywają opornością społeczną, to musimy to, że tak powiem, budować na różne sposoby, a Powstanie Warszawskie jest tutaj idealne.
Ważne, że pan to tej wspólnocie powiedział, ale chciałbym do tego jeszcze wrócić. Ale chciałbym jeszcze pana zapytać, czy to jest dla pana Powstanie Warszawskie, czy to jest dla pana Powstanie Sierpniowe?
To jest Powstanie Sierpniowe, ono jest warszawskie tylko z nazwy, bo tak naprawdę...
Wie pan, dlaczego o to pytam? Bo bardzo cała Polska w tej chwili czuje się związana z Powstaniem Warszawskim, prawda? Czy z Powstaniem Sierpniowym?
Tak, bardzo to jest dziwne, bo w jednych są takie województwa, w których bardzo intensywnie przeżywane jest Powstanie. Widzimy to po ruchu internetowym. W niektórych miejscach Powstanie jest dużo mniej, warszawskie jest dużo mniej znane czy przeżywane, ale my dlatego czcimy tak wyjątkowo Powstanie Warszawskie, że ono też powołało do życia na 2 miesiące jakąś wolną Polskę. I to była Polska dla wszystkich, mimo że ograniczona tylko do naszej stolicy. Polska świetna, Polska z bardzo jakby sprawami, z dwoma dziennikami ustaw, więc to, co się wszystko działo w Powstaniu, było ważne. Ale dla nas też ważni są powstańcy. To, czego nas uczyli, to, czego nas uczyli w, jakby uczą w życiu.
Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, jest naszym gościem w porannej rozmowie RMF FM. Dziękujemy słuchaczom RMF-u, ale zapraszamy oczywiście do naszego radia internetowego, do RMF24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie. Panie dyrektorze, czy o Powstaniu Warszawskim my już jako historycy wiemy wszystko? Czy są takie zagadnienia dotyczące Powstania Warszawskiego, które mogą wywrócić naszą wiedzę?
Powstanie Warszawskie jest bardzo intensywne, jeśli chodzi o ilość faktów. Na przykład dopiero teraz wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego i IPN przygotowują atlas Powstania Warszawskiego, czy pokażemy, jak każdego dnia wyglądały działania bojowe, jak
to mrówcza dnia. Praca, przecież tych ulic jest każda na każdej ulicy ze 3-4 barykady, prawda?
4 lata pracy będą. Więc tutaj jakby zbieramy, są jeszcze potrzebne pewne zebrania faktów, pewne opracowania. Natomiast to, czego nie wiemy, jest za granicą. Nie znamy w ogóle rosyjskich archiwów, nie wiemy, kto podjął decyzję, żeby armia się zatrzymała rosyjska, nie wiemy, kto podjął decyzję o tym, że nawet jeżeli będzie pomoc, to ta pomoc częściowo była rozsierdzała powstańców, bo jeżeli w nocy zrzucano z samolotu PO2 worki z amunicją, to ta amunicja, jak uderzyła w chodnik czy jezdnię, to się w ogóle ani jedna sztuka nabojów się nie nadawała do pomocy.
Czyli do użycia. Jeżeli byśmy szukali wiedzy, to bardziej w Moskwie w tej chwili niż w Warszawie o Powstaniu Warszawskim.
Ale też w Berlinie, dlatego że akta niemieckie są po wojnie, były rozproszone, częściowo zajęli je pewnie Amerykanie. Nie mamy pełnej wiedzy, jak wyglądała ta decyzje, kto podejmował decyzje, jak były realizowane decyzje o wymordowaniu ludności cywilnej, o tym, jak oni uzasadniali te zbrodnie na ludności cywilnej u siebie wojskowo, jak kto podjął decyzję, przekazał decyzję o zniszczeniu Warszawy, jak to było realizowane, później to ograbianie Warszawy, wysadzanie, to wszystko jakby, to jeszcze trzeba znaleźć. No i brytyjskie akta też są przed nami zamknięte.
A pana zdaniem, my pamiętamy o powstaniu chyba wbrew historii w gruncie rzeczy, niż, bo nie ma znaczenia, czego się o tym powstaniu dowiemy. I tak o tym powstaniu będziemy pamiętać.
Będziemy pamiętać, ale jak mówię, pamięć musi być przekazywana, musi być żywa, musi być czymś, czym żyją następne pokolenia i dla nas to jest ważne, że pojawiają się następne pokolenia, które odnajdują się w tej opowieści, które znajdują jakby swoją interpretację powstania warszawskiego i tak, żeby je zrozumieć. Mhm. Wojna na Ukrainie bardzo nam jakby
Ale w jaki sposób?
No ludzie zrozumieli, że są takie momenty, tacy zwykli ludzie, którzy dziś patrzą na powstanie i rozumieją, że są takie momenty w życiu społecznym, w życiu, w którym trzeba podjąć decyzję o tym, żeby przeciwstawić jakiemuś złu, jakiemuś totalitarnemu
Nawet ryzykując
złu.
Życiem.
Nawet ryzykując życiem. Dlatego, że po 5 latach okupacji, po 5 latach terroru, po 5 latach patrzenia na te rozstrzelania uliczne, na to, jak inna... Nie było w Warszawie rodziny, która by nie straciła kogoś, że człowiek ma prawo powiedzieć, że chce jak żyć jako człowiek, bo Niemcy robili z Warszawie z ludzi pod ludzi.
No i właśnie chyba to jest to, taka lekcja z powstania, która do nas najbardziej dociera, mam takie wrażenie, bo to oczywiście walka z Niemcami, walka zbrojna, to wszystko wiemy, ale to przede wszystkim walka o godność.
Walka o godność i o wolność, o byciu człowiekiem u siebie. To znaczy każdy, nie możemy zabronić komuś bycia człowiekiem u siebie, to znaczy na swoich warunkach. I oni o to też walczyli, bo Niemcy robili z nich, oni mieli tego świadomość, jako osoby bardzo, bardzo wychowane właśnie w tym etosie wolności w II Rzeczypospolitej, rozumieli, na czym polegała okupacja niemiecka tutaj w Warszawie.
A myśli pan, pańskim zdaniem, jako historyka, jako dyrektora muzeum, gdyby nie te 5 lat okupacji, nie byłoby powstania, czy gdyby nie II Rzeczpospolita, to nie byłoby powstania?
Myślę, że to są bardzo, obie te składowe są bardzo ważne. Druga Rzeczpospolita nauczyła wolności, mimo że trwała krótko, miała na pewno wiele wad. Powstańcy, powołując tą Rzeczpospolitą wolną, bardzo silnie też przeciwstawiali się praktykom antywolnościowym, sanacyjnym, antydemokratycznym.
Bo to nie była wolna Polska, szczególnie w końcu lat 30., albo inaczej, to nie była demokratyczna Polska.
To nie była demokratyczna Polska. I oni tą Polskę, którą chcieli powołać po zwycięstwie, to miała być Polska, która była bardzo demokratyczna. Na każdym etapie wydali przecież dwa dzienniki ustaw, w których ukazało się 50
dokumentów.
Ustaw tak. I każdej ustawie było napisane, że decyzje będą podejmowane demokratycznie.
Jak się czyta Testament Polski Walczącej, to mam się wrażenie, że to jest wręcz dokument lewicowy.
O, w takim sensie dzisiaj tak rzeczywiście ta Polska, którą chcieli powołać, była taka bliska takiej, powiedzmy, skandynawskiej modelu państwa z lat 50.
Państwa
opiekuńczego. Państwa bardzo demokratycznego, której obywatele czują się u siebie, że nikim tej władzy nie zabierze.
Z okazji 80, to jest 81. rocznica wybuchu powstania, ale pamiętam, że z okazji 80. rocznicy pojawiła się taka książka o barykadach powstania warszawskiego i barykada jest... Co dla pana jest większym symbolem, czy bliższym symbolem powstania warszawskiego? Wtedy padło takie pytanie, pamiętam. Czy kanały, czy barykady?
Barykady, bo barykady robili wszyscy ludzie i bo to jest znów to, co było piękne w powstaniu, mimo tej strasznej klęski na końcu. Bo rzeczywiście wszyscy, jak podkreślają powstańcy, czuli się zjednoczeni.
I barykada jednoczyła, bo wszyscy budowali barykady, rozumiem, tak?
Tak, bo budowała młodzież, budowali cywile, budowali przecież nawet taki traktowany jako poeta, jako taki piewca niezaangażowania militarnego. Mówię o dzienniku z powstania warszawskiego Mirona Białszewskiego. To nawet on przecież wielokrotnie budował barykady, mimo że jakby deklarował swoje niezaangażowanie w powstanie.
I barykada też była bardzo demokratyczna, bo raz, że budowali wszyscy, ale też każda warstwa społeczna, poczynając od lekarza, prawnika, kończąc na, no przepraszam, że tak powiem, jakimś chuliganie ulicznym z, nie wiem, czy z Muranowa, czy nie z Muranowa, gdzieś z Czerniakowa na przykład.
Tak, właśnie, znaczy dlatego, że taka była wtedy Warszawa, że właśnie była demokratyczna i wspólnotowa, że oni wszyscy mieli takie poczucie, że są jakby wspólnotą i że bardzo trudno ich będzie złamać.
A dzisiaj myśli pan, że pamięć o powstaniu jest pamięcią wspólnotową?
Tak, to jest jedna z nielicznych pamięci wspólnotowych. To, że na dźwięk syren zatrzymamy się, że to, że na dźwięk syren będziemy, to, że na dźwięk syren będziemy, zrobimy coś wspólnie, mimo że się nie znamy. To, że na dźwięk syren zatrzymamy samochody, wyjdziemy z kawiarni, czy zatrzymamy się, jak idziemy po chodniku, to jest niesamowite, bo to pokazuje, że ta pamięć jest wspólnotowa, bo stoimy na ulicy z ludźmi, którzy robią to samo, co my, mimo że ich w ogóle nie znamy.
Ale
być może dzisiaj łobuz koło profesora zrobi to samo, tylko nie będzie budował barykady, tylko przez minutę będzie stał bez ruchu, oddając hołd powstańcom.
Coraz rzadsze są te gwizdy, które towarzyszyły swego czasu obchodom Powstania Warszawskiego, ale też mam takie wrażenie, że te obchody, one są też atrakcyjne, bo są troszkę antysystemowe czasami. Pan lubi te race odpalane w centrum Warszawy? Co pan o nich myśli?
Nie lubię rac, to nie jest moja estetyka, ale dopóki to są tylko race, to uważam, znaczy to jest w ogóle też, obchody się podzieliły. W godzinie W można, jeżeli ktoś lubi tą estetykę, ona jest po prostu bardzo malownicza, świetnie wychodzi na zdjęciach, więc ktoś, kto lubi ten pomarańczowy dym z rac, no to pójdzie na Rondo Dmowskiego, ktoś, kto chce w spokoju zobaczyć, pójdzie na plac Piłsudskiego czy na plac Zamkowy. Ktoś, kto chce porozmawiać z powstańcami, przyjdzie tu do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zresztą dzisiaj bardzo ciekawa akcja o 16. Dzisiaj o 16 zaśpiewamy ostatniemu żyjącemu powstańcowi z batalionu Odwet 2, Tadeuszowi Owczarskiemu, jego piosenkę, bo on powiedział, że jest ostatnim, który to pamięta i strasznie się boi, że jak odejdzie, to już nikt tej piosenki nie będzie pamiętał. Więc my podjęliśmy zobowiązanie, że my ją mu zaśpiewamy i już będziemy śpiewać.
Pan będzie śpiewał?
No, będę mruczał. Niestety nie mam zupełnie głosu.
Panie dyrektorze, takie jest życie, taka jest biologia. Coraz mniej wokół nas powstańców. Coraz więcej powstańców odchodzi od nas na zawsze. Będziemy pamiętać oczywiście o powstaniu, ale zastanawiam się, patrząc na to, jak na przykład było wspominane i pamiętane powstanie styczniowe. Powstanie styczniowe 50 lat po powstaniu, czy 60 lat, czy w II Rzeczpospolitej, to była jedna z najważniejszych rocznic. Dzisiaj jakbyśmy zapytali na ulicy, podejrzewam, że niewielu warszawiaków zna datę dzienną wybuchu Powstania Styczniowego. Myśli pan, że podobny los czeka pamięć Powstania Warszawskiego?
Nie, wydaje mi się. Dzisiejsza Polska i dzisiejsi Polacy są zbudowani na fundamencie rzeczy, które działy się w XX wieku. Oporu przeciwko niemieckiemu totalitaryzmowi, oporu przeciwko PRL-owi, Armia Krajowa, opór przeciwko... No, więc dopóki będziemy pamiętać o zbrodniach, o Holokauście, o tym, co się działo tutaj, będziemy też pamiętać o tych, którzy się temu przeciwstawiali.
To jest część nas po prostu.
Tak, to jest część nas i dopóki jakby nie będzie następnych wydarzeń, nie pamiętamy o powstaniu styczniowym, dlatego chociaż powstańcy warszawscy mówili, zawsze mi podkreślali, że jako dzieci spotykali tych umundurowanych przez Piłsudskiego, uszyli im przecież państwo im uszyło mundury, spotykali ich i oddawali im hołd, ale jakby te wydarzenia, które miały miejsce w XX wieku, stały się bardziej intensywne i one są częścią dzisiejszej Polski, dzisiejszego społeczeństwa.
Niektórzy nawet mówią, że ta metoda działania, czy pomysł na to, żeby przenieść powstanie do lasów, to był też pomysł jeszcze wzięty z czasów Powstania Styczniowego. Panie dyrektorze, dzisiaj 1 sierpnia, a gdy obchodzimy 1 sierpnia, pan ciągle pamięta o 2 października?
Pamiętam,
2 października, czyli Dzień Upadku
Powstania. Powstanie w ogóle ma takie dwie twarze. Bardzo trudno o nim, jak się już wejdzie w tą rozmowę, bardzo trudno o nim rozmawiać, znaczy formułować takie proste sądy. Dlatego, że nawet z mojej rodziny są na murze pamięci, gdzie są polegli powstańcy warszawscy, jest 5 Udakowskich, 5 moich przodków, którzy stracili życie. I z jednej strony absolutnie uważam, że człowiek ma prawo walczyć o swoją wolność, ma prawo odrzucić sytuację, w której ktoś czyni z niego nie człowieka, odbiera mu godność, odbiera mu prawnie możliwość funkcjonowania, odbiera mu wolność, ale z drugiej strony ta cena też była straszna. I oczywiście to nie powstańcy zabili cywilów, tylko Niemcy, to z niemieckich rąk oni zginęli, ale cena powstania była olbrzymia i dlatego tak ważny jest Jan Nowak-Jeziorański dla nas, bo to był, bo jego jakby, on był, popierał powstanie, ale w momencie, kiedy ono się skończyło klęską, zrozumiał, że Polska nie może nigdy konfrontować się z totalitaryzmami sama. Że nie może, że albo to powinna być konfrontacja pokojowa, tak jak w przypadku Solidarności, a jeżeli militarna, to musi być częścią sojuszy, częścią jakichś grup, które będą nam zapewniały, tak jak NATO, bezpieczeństwo na lata.
I dlatego wisi nad nami ten liberator trochę, tak, który roztacza skrzydła i no, miał nieść pomoc, miał nieść nadzieję powstańcom.
I niósł, bo oni mówili, zawsze pytałem powstańców, dlatego on tu wisi. Kto był najdzielniejszy w powstaniu, jak budowaliśmy muzeum? Oni mówili, my, wielu jest dzielnych, była Noda, był Ramotcy byli, ale mówi, ci lotnicy, którzy nadlatywali z pomocą przez całą podbitą Europę, przez Niemców tak. Europę, myśmy uważali, że oni są dużo odważniejsi od nas i my zawsze chcieliśmy im oddać hołd. I trochę realizacją tego jest właśnie ten pomysł pokazania samolotu, bo ten samolot w wielu miastach na pewno był pamiętany jako samolot, z którego wypadały bomby. A tutaj wypadała ta jedyna prawdziwa pomoc, która pozwalała powstańcom wierzyć, że nie są sami, że jednak jest jakaś część Zachodu, która im pomaga i która ich wspiera.
Pański sposób opowiadania o powstaniu jest wzorcowy, tak można powiedzieć. Muzeum Powstania Warszawskiego to jest jedna z najważniejszych placówek muzealnych w Polsce. Ale zastanawiam się, czy pan jest gotowy, czy to trzeba odwagi, a też może refleksji nad tym, czy o Powstaniu Warszawskim można, Muzeum Powstania Warszawskiego można pokazać wszystko. O czym myślę? Myślę chociażby o tym, o czym ostatnio przeczytałem. Na pewno pan zna te fragmenty z pamiętnika Stanisława Komornickiego, Nałęcza, który opowiada, że z ich instruktorami, ich powstańców, instruktorami użycia niemieckiej broni byli jeńcy niemieccy, którzy uczyli ich po polsku. Po polsku. To byli Ślązacy na przykład. Pewnie zdarzało się w powstaniu, że obywatel Rzeczpospolitej strzelał do obywatela Rzeczpospolitej.
Były takie rzeczy. Sprawdziliśmy listę odznaczeń na przykład za Powstanie Warszawskie. Zdobyliśmy w archiwum niemieckim i rzeczywiście były tam też polskie nazwiska. O bolesnej jakby historii ludzi, którzy często też byli przymusowo wcieleni, należy opowiadać, a z drugiej strony no, my pokazujemy tutaj niemieckie wojska, które również wcieliły inne nacje, no bo większość tych, część tych zbrodni na przykład w Warszawie popełniały
formacje, które były
złożone z uciekinierów z Armii Czerwonej, czyli byli to obywatele Kaukazu, znaczy mieszkańcy Kaukazu.
Ja pytam o to, jak się pan domyśla w kontekście wystawy gdańskiej Nasi Chłopcy.
Ja mam z tą wystawą taki problem, że ona jest bardzo porządna faktograficznie. To jest wystawa, która została przygotowana, która opowiada o pewnym problemie. Natomiast zabrakło tam, wydaje mi się, refleksji. Nie widziałem jej, bardzo dużo o niej czytałem, obejrzałem dużo zdjęć, na których były, bo ja czytam podpisy, czytam opisy. I powiem na jednym przykładzie, na przykład, że jest taki podpis pod zdjęciem, że żołnierze mogli trafić Wehrmachtu, polscy obywatele w Wehrmachcie mogli trafić na piekło Stalingradu albo na słoneczną Kretę. No, ale nie ma tam słowa, że na Słonecznej Krecie wymordowali żołnierze Wehrmachtu 5 miejscowości jako represję za działania partyzanckie. Tam dokonywali również żołnierze Wehrmachtu zbrodni przeciwko ludności cywilnej. Dostawali za to krzyże żelazne. Takie rzeczy też trzeba pokazywać. Bo nasi chłopcy w Wehrmachcie nie byli w naszym... Ten Wehrmacht nie był nasz. Wehrmacht był narzędziem zbrodni. Z powodu, dla których poszli, były różne. Niektórzy się zgłosili na ochotnika, niektórzy poszli tam na ochotnika, ratując swoje rodziny. Bo przecież były takie przypadki, że zmuszano, że oni się bali, że po prostu wymordują rodzinę, jak ktoś się nie zgłosi. Byli wreszcie ci, którzy tam trafili. Ale nie możemy w tej sytuacji, kiedy jesteśmy poddani takiej presji wojny hybrydowej, jakby tak bardzo jednostronnie pokazywać tego problemu.
Nasi chłopcy są tutaj. Nasi chłopcy to jest Armia Krajowa i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. A myśli pan, że my się jeszcze kłócimy o powstanie? Spieramy się jeszcze o powstanie, czy już nie?
Wojna na Ukrainie jakby bardzo skomplikowała to, bo jakby ludzie zaczęli, że takie rzeczy trzeba, że są takie sytuacje, w których naprawdę
spory
trzeba
się
wybierać.
Wtedy skończyły w gruncie rzeczy, pańskim zdaniem.
Tak, no bo to nie jest gra komputerowa. Tu naprawdę trzeba ryzykować, czy dogadujemy się z okupantem, który ma plan wymordowania 10% społeczeństwa, tych ludzi, którzy mu nie pasują, ale reszta będzie sobie żyła. Czy my w obronie tych 10%, których oni chcą wymordować, ryzykujemy totalne starcie? I Ukraina poszła drogą totalnego starcia. Ale dlatego, żeby bronić tych swoich obywateli, których Rosja zakłada, że oni nie mogą istnieć, bo na przykład są służyli bazowie, bo na przykład są nacjonalistami, bo 100 powodów. W Buczy oni wszyscy byli zabici i pochowani w tych dołach zbiorowych.
To muzeum, w którym tutaj jesteśmy, to tutaj można szukać odpowiedzi, może młodzi ludzie będą też szukać odpowiedzi, pewnie szukają, na pytanie, jeżeli się zacznie, bo by się nie zaczęło, to czy wyjeżdżać, czy zostać?
Tak, chociaż ja mam nadzieję, że to muzeum jest muzeum ostatniego polskiego powstania i wyciągniemy tą lekcję, którą wyciągnął Nowak Jeziorański i zrobimy wszystko, żeby nie trenować kolejne próby zwyciężenia w powstaniu, tylko żeby już nigdy nie było żadnych powstań, żeby nigdy nie pojawiła się obca siła, obca przemoc na terenie Polski, bo tylko wtedy nie będzie powstań. A dyskusja o tym, czy wyjeżdżać, czy zostawać, jest bardzo skomplikowana, dlatego że jeżeli będzie wojna, granice będą zamknięte i być może nikt nigdzie nie wyjedzie. To jest naiwne uważać, że można będzie wyjechać. Tak? To niewielu się uda. Więc lepiej się do tego przygotować, lepiej się zabezpieczyć i powodować, żeby nigdy nie było żadnej wojny, żeby nikt nigdy nie zamknął granic, dlatego że zaczyna się jakiś konflikt zbrojny. I więc to jest szczególne zobowiązanie dla naszych elit politycznych, dla naszych w ogóle elit opiniotwórczych, żeby po prostu zrobić wszystko, żeby Polska była bezpieczna.
Tak mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2025 roku, w 81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.